6 minut po godzinie 10.
Zamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Program realizuje, czyli dba o to, byście wszystko dobrze słyszeli. Jan Pielichowski. Piosenki wybrała dla was Magdalena Chałucha. A w studiu oczywiście są dzieci, choć dzisiaj dodam uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.
Ola,
Dagmara
i Hania.
Jest z nimi nauczycielka wychowania fizycznego, pani Aneta Bieniarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj porozmawiamy o nauce w innych szkołach w Europie przez pryzmat programu Erasmus.
Zamkolandia.
W Zamkolandii dzisiaj będzie egzotycznie, a właściwie poznamy dzięki programowi Erasmus+, jak wygląda nauka w innych szkołach w Europie. Dziewczyny ze szkoły podstawowej nr 10 w Rzeszowie, które miały okazję już być na kilku wyjazdach, opowiedzą nam, jak tam wygląda, ale pojawiło się słowo, a właściwie nazwa programu Erasmus+. Może wiele osób słyszało tę nazwę, ale niekoniecznie wie, co to jest ten program Erasmus+, dziewczyny.
Dla mnie to jest taka wymiana integracyjna pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami w krajach należących do Unii Europejskiej.
Można się tam nauczyć, w jaki sposób działają inne kraje, inne szkoły i jaka jest inna kultura, czy jak działają w ogóle inne systemy szkolnictwa.
Tak, dzięki Erasmusowi Plus właśnie mogłyśmy się dowiedzieć, jak wygląda ogólnie otoczenie, jak się zachowują osoby w naszym wieku w innych krajach, bo to się różni od co my robimy w wolnym czasie, a co oni.
O tym jeszcze opowiemy, bo to mnie też bardzo ciekawi. Perspektywy osoby troszkę starszej, pani Aneto, Erasmus Plus, na czym polega, bo to też doświadczenie dla nauczycieli.
Tak, oczywiście. Przede wszystkim potwierdzam słowa dziewczyn. Jest to wzrost kompetencji językowych, poznają nowych uczniów, nowych kolegów, nowe koleżanki, mogą rozwijać swój warsztat pracy, poznają kulturę i krajów, a mogą również przedstawić naszą polską, regionalną i pokazać Rzeszów i naszą szkołę.
To, o czym pani opowiada, można by zrobić siedząc przed monitorem i opowiadając o tym kolegom w Hiszpanii, w Portugalii czy też w Niemczech. Ale ten program jeszcze polega na tym, że uczniowie jadą tam i na miejscu widzą to, a nie tylko patrząc z perspektywy monitora na kolegę.
Tak, oczywiście. Nasza szkoła realizuje dużo projektów, również dla najmłodszych dzieci e-twinning, który polega na kontaktach zdalnych przez komputer. Także tutaj starsze dzieci mają możliwość wyjazdów, natomiast również młodsze mogą realizować te projekty przed monitorem, tak jak pani mówi.
Czym to się różni z waszej strony? Czy miałyście okazję najpierw, dziewczyny, rozmawiać właśnie z kolegami przez monitor, poznawać klasy w wybranych krajach europejskich, a potem na żywo z nimi się spotkać osobiście? Dagmara?
To polegało na tym, że wypełnialiśmy ankiety o swoich informacjach i kontaktach, w jaki sposób możemy jakby nawiązać kontakt przed wyjazdem z naszymi hostami, czyli osobami, które się tam będą nami zajmować, czyli osobami w naszym wieku. Tak mniej więcej tydzień, dwa przed wyjazdem dostaliśmy kontakty zwrotne i zaczęliśmy pisać, wymieniać wiadomości.
Ale to były tylko maile? Messenger, maile? Czy też
no,
były
w zależności,
to...
która z nas używała, ja na przykład używałam Instagrama, tam właśnie wymienialiśmy się wiadomościami, poznawałyśmy, co która lubi i co lubi robić w wolnym czasie.
Potem przyszedł czas na spotkanie już w cztery oczy. Było to dużo ciekawsze?
Było, na pewno był lekki stres, bo mimo wszystko, że pisałyśmy ze sobą, to jednak to było twarzą w twarz i... Było to na pewno niezapomniane uczucie dla mnie, bo mimo wszystko nie tylko poznawaliśmy wtedy osoby, ale też ich rodziny i rodzeństwo na przykład.
To musiało być bardzo ciekawe. Ola, jakie ty masz doświadczenie najpierw z tych kontaktów sprzed ekranu monitora, czy też telefonu, smartfona, a potem w kontakcie już w cztery oczy?
Ja z moją host, czyli osobą, która mnie gościła w swoim domu, najpierw wymieniłyśmy parę wiadomości na WhatsAppie, a potem, kiedy już się spotkałyśmy, że tak powiem, w realu, to wtedy dowiedziałam się o niej tak naprawdę dużo więcej.
Było to ciekawsze.
Na pewno.
Tak jak każde spotkanie osobiste z drugą osobą jednak daje inne wrażenia.
Tak.
Hania, jakie ty masz doświadczenia?
Nasze wiadomości były takie ogólnikowe mocno i trochę takie zapoznawcze, żeby wiedzieć, co która lubi, jak wyglądają nasze życia czy nasze szkoły, a na żywo mogłyśmy już tak bardziej porozmawiać o takich rzeczach, które na przykład nas łączyły, czy podyskutować na temat rzeczy, które nas dzieliły.
Z pozycji pani Anety?
Jak najbardziej to jest prawda i myślę, że dla wszystkich, bo nauczyciele również z uczniami wyjeżdżali i to też dla nas było przeżycie. Ja akurat byłam z Olą na polu i nawet pierwsze powitanie było bardzo serdeczne, ponieważ Włosi słyną z tego, że są bardzo przyjaźni i gościnnie nastawieni do wszystkich, także i dla nas było to przeżycie. I myślę, że naprawdę to są, tak jak dziewczyny mówią, wielkie przeżycia dla wszystkich i doświadczenia.
Już pani powiedziała, że w szkole prowadzony jest program dla młodszych dzieci w klasach 1-3, tak zwany e-twinning, czyli kiedy poznają kolegów z innych krajów poprzez monitory ekranów. Potem w starszych klasach wchodzi program Erasmus. Jakiś jeszcze program w szkole jest realizowany?
Tak, od wielu lat, od 2008 prowadzimy takie projekty, programy e-learningowe, które polegają na rozwijaniu kompetencji językowych i cyfrowych. Ten duży projekt unijny jest trzeci, ponieważ zaczęliśmy od Comeniusa i to jest drugi Erasmus. Ten będzie trwał aż do 2027 roku. Koordynator, nasz nauczyciel informatyki, pan Mariusz Tomaka, nad tym wszystkim czuwa. Dyrekcja oczywiście bardzo nas wspiera, również się angażuje i mamy nadzieję, że te projekty będziemy nadal realizować. Tak jak tutaj pani wspomniała, zaczynamy już od młodszych klas, bo jesteśmy szkołą dwujęzyczną, więc są przygotowane pod kątem języka angielskiego i myślę, że przez te kontakty zdalne są przygotowywane do wyjazdów w późniejszym czasie.
O tym, jak te wyjazdy jeszcze dokładniej wyglądają, już po przerwie.
Zamkolandia.
W Zamkolandii dzisiaj opowiadamy o tym, jak to jest uczyć się języka angielskiego. Między innymi poznawać kolegów ze szkół europejskich poprzez program Erasmus+. I tak się dzieje między innymi w szkole podstawowej numer 10 z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. Jej uczennice Dagmara, Hania i Ola są z nami wraz ze swoją wychowawczynią, panią Anettą Bieniarz. I jestem ciekawa, dziewczyny, kiedy wyście się dowiedziały o tym programie, bo jak przyszłyście do szkoły, to wiem, że jeszcze w tych najmłodszych klasach na pewno nie wiedziałyście o Erasmusie Plus, ale kto wam o tym powiedział? Czy w szkole na ścianach było wywieszone zdjęcia, czy pani na lekcji wam opowiadała, jest taki program i właśnie go realizujemy, będziemy jechać za granicę, co wy na to? Jak to było? Co wam powiedzieli, Haniu?
U mnie to było tak, że gdzieś w czwartej klasie, podczas lekcji WF-u, jakieś osoby z wymiany z zagranicy przyszły obejrzeć salę gimnastyczną, coś takiego, i od razu się zaczął temat, pani nam zaczęła to tłumaczyć i od razu ja sobie pomyślałam, że kiedyś będę chciała pojechać właśnie do coś takiego. Więc jak się pojawiły plakaty w tamtym roku w szkole i jak nas poinformowali nauczyciele, że będzie coś takiego, no to od razu stwierdziłam, że spróbuję się dostać, spróbuję pojechać.
Marzenie się spełniło.
No tak.
Dagmara, kiedy do ciebie dotarła informacja, że albo chęć wyjazdu i informacje na temat programu Erasmus+.
To ogólnie jest z tym stylu, że ja do dziesiątki się dopiero przeniosłam w szóstej klasie i ja wiedziałam już trochę wcześniej, że jest coś takiego jak Erasmus. I...
A skąd wiedziałaś?
Moja mama jest nauczycielką, mi powiedziała. I właśnie kiedy dowiedziałam się, że będzie Erasmus właśnie u nas w szkole, to bardzo się ucieszyłam, zawsze chciałam odwiedzić kilka krajów sama i uznałam, że to będzie bardzo pouczające doświadczenie, dlatego od razu jak tylko się dowiedziałam od naszego nauczyciela informatyki, to od razu chciałam i się zgłosiłam.
Ale słuchaj, przecież podczas wakacji wy wyjeżdżacie za granicę z rodzicami, też mogłaś odwiedzać w ten sposób inne kraje.
Tak, tylko uważam, że doświadczenie takie jak wyjeżdżamy sami, ze znajomymi, z szkoły i z nauczycielami.
Czym to się właśnie różni?
Właśnie to się różni tym, że nie ma się rodziców, to jest trochę inne doświadczenie niż jakby wyjeżdżanie z rodziną. inaczej się zachowujesz moim zdaniem i inaczej się dzieje, bo w tym momencie to ja doświadczałam tego razem z naszymi właśnie hostami i znajomymi właśnie z Finlandii, a z rodzicami to rodzice planują.
A co Hania by dodała?
Że ta odpowiedzialność spada na ciebie, to ty musisz myśleć o paszportach, o biletach, o tym, jak to wszystko ma być zorganizowane, bo nauczyciele pomagają, ale ty musisz mieć ten paszport czy ten dowód, więc ty jesteś odpowiedzialny za siebie.
I jakie to uczucie, Haniu?
Trochę stresujące, ale było dobrze.
Dużo satysfakcji potem miałaś, jak dałaś sobie z tym wszystkim radę?
Tak, myślę, że tak.
Ola?
Dla mnie to jest tak, że jeśli wyjeżdżamy w ramach programu Erasmus, to możemy wtedy poznać te kraje od kuchni i kulturę. I nie tylko tak, jak wyjeżdżamy na przykład na wycieczki, tylko możemy poznać tych ludzi głębiej i też nawiązać bliższe kontakty.
No bo przecież jak jedziemy na wakacje, to bardziej się skupiamy na zwiedzaniu, na plażowaniu, na jedzeniu różnych przesmaków z rodziną i niekoniecznie docieramy nawet do tych osób, które mieszkają w danym kraju, prawda?
Jasne.
Dagmara, zgadza się, że jeżeli jedziesz z rodziną na wakacje, to zupełnie inaczej planujecie czas niż i nie spotykasz się z nastolatkami w twoim wieku w danym kraju.
Tak, najczęściej kiedy się wyjeżdża z rodziną, to się skupiamy właśnie na atrakcjach, jedzeniu i przebywamy głównie tylko w gronie rodziny, nie zapoznajemy się z osobami właśnie z tego kraju, ani nie skupiamy się za bardzo na kulturze, raczej na historiach i atrakcjach. A jak wyjeżdżaliśmy właśnie na Erasmusa+, to mogłam poznać ich kulturę i zachowania i jak to mniej więcej wygląda u nich, a ja nie jak u nas.
To jest przyjemne w ten sposób poznawanie danego kraju z ludźmi, którzy tam żyją?
Na pewno jest o wiele ciekawsze niż taki zwykły wyjazd za granicę.
Haniu?
Myślę, że jest to prawda, co Dagmara mówi, bo każdy jest inny i też każdy kraj inaczej wychowuje młodzież, więc fajnie jest poznać te inne wychowanie i jak inna młodzież się zachowuje, jak w porównaniu z naszą Polską.
Pani Aneto, jakie są pani wrażenia właśnie, bo pani też przecież prywatnie wyjeżdża za granicę na wakacje i tutaj była z uczniami na przykład z Olą we Włoszech właśnie podczas wymiany w programie Erasmus. Czym dla pani to się różni, te dwa wyjazdy?
Tutaj przede wszystkim na nas spoczywa odpowiedzialność za cały wyjazd, za opiekę. Na pewno z ogromną przyjemnością patrzymy, jak dzieci niejednokrotnie wyjeżdżając pierwszy raz za granicę, bo to nie jest tak, że wszyscy już byli za granicą z rodzicami nawet, wyjeżdżają pierwszy raz i uczą się samodzielności, odpowiedzialności, pomimo tego, że są oczywiście pod opieką, bo to były dwa wyjazdy, gdzie uczniowie mieszkali u swoich kolegów, koleżanek w tych krajach, w domach, bo są też wyjazdy, gdzie śpią w hotelach pod opieką nauczycieli, ale tutaj byli w domach, to często podejmowali sami decyzje. No, byli traktowani jak członkowie rodziny i goście, także mogli też sami decydować. Także to jest niesamowite uczucie, jak się patrzy na uczniów, którzy się otwierają, którzy faktycznie z taką dozą takiej nieśmiałości, zdenerwowania jadą, ale później są tak zadowoleni i zmieniają się, bo to są naprawdę bardzo ważne i znaczące doświadczenia dla tych młodych ludzi.
Jak wyglądało pierwsze spotkanie z twoim hostem, Olu? Była od razu taka bariera, włoski, angielski, od razu wiadomo, że przeszliście na angielski oboje?
Tak, obie od razu przeszłyśmy na angielski. To było też tak, że kiedy przyjechaliśmy w miejsce spotkania z tymi, którzy mieli nas gościć w swoich domach, to moja Włoszka mnie przywitała transparentem. Witaj w Neapolu.
Zaskoczyło cię to?
Tak, i wtedy byłam oczywiście zdenerwowana spotkaniem, ale trochę to napięcie zaszło.
Potem pierwsze słowa, ten angielski u ciebie, bo wiadomo, że dużo się w swojej dwujęzycznej szkole uczycie angielskiego, więc na pewno biegłość jest, ale jak trzeba było z koleżanką rozpocząć rozmowę, była bariera, czy puściła, jak zobaczyłaś ten transparent?
To znaczy, to zależy przede wszystkim od charakteru osoby, ale też warto się przełamać, bo jak nawet jeśli na początku jest ta bariera językowa, to tam drugi dzień, jak już tam byłam, to praktycznie nie było czuć różnicy.
i mogłyście już na każdy temat rozmawiać.
Tak.
Jak było z Dagmarą? Czy była ta bariera w pierwszym kontakcie właśnie, bo wyście były w Finlandii, przy tych pierwszych kontaktach z waszymi hostami?
Na samym początku było tak, że przywitała nas cała rodzina. I na początku, jak przyjechaliśmy, bo my przyjechaliśmy tam właśnie pociągiem, jak wyszliśmy już, no to wtedy była, można było zobaczyć, bo była rodziny właśnie z Finlandii i była nasza grupa uczniów z nauczycielami. I na początku było tak, no, troszeczkę dziwnie, można powiedzieć. Nikt nie wiedział, co zrobić. I później jeden z rodziców naszych właśnie przyjaciół z Finlandii rzucił takim żartem, no to... to jest nasze dziecko i że my już będziemy iść. Wtedy to wszyscy zaczęliśmy się śmiać i przełamało to taką barierę, moim zdaniem, i zaczęliśmy rozmawiać. Uznałam też, że z moją hostą miałam dosyć bliską relację, więc nawet jak nie umiałyśmy wytłumaczyć sobie czegoś po angielsku i dystykulowałyśmy, żeby wytłumaczyć, to druga od razu mniej więcej mogła załapać, co miałyśmy na myśli.
Mimo, że mówicie po angielsku, ty jako Polka, ona jako Finka, czy był problem ze zrozumieniem się tego angielskiego? Bo przecież tam nachodzą jeszcze naleciałości narodowościowe. Czy nie było problemu?
Dla mnie to nie było za wielkim problemem, ale mimo wszystko moja hosta miała dosyć mocny fiński akcent, przez to czasami nie mogłam do końca zrozumieć, o co jej chodziło, a ona wtedy, jak tylko widziała po mojej minie, że nie do końca rozumiem, to próbowała mi to wytłumaczyć.
Haniu, czy ty też miałaś pierwsze takie bariery, które trzeba było przełamać w kontaktach właśnie jak Dagmara ze swoją już wtedy znajomą koleżanką potem z Finlandii?
Na początku na pewno miałyśmy pewną barierę, ponieważ no, miałyśmy taki trochę chłodny kontakt pomiędzy sobą przez chwilę, ale potem to się, myślę, trochę zmieniło i spędzałyśmy trochę razem czasu. Też tyle, ile mogłyśmy, ponieważ no, było dużo atrakcji, dużo zwiedzania, więc też nie zawsze miałyśmy ten moment, żeby razem porozmawiać, czy coś razem porobić.
Ola, bo Włosi są bardzo temperamentni, dużo mówią i szybko, jak oni brzmią w wydaniu angielskim, łatwo ich zrozumieć po angielsku.
Na pewno Włosi mają problem z wymówieniem takich głosek jak dż, które też się pojawiają w języku angielskim, co mogło stanowić pewien problem, ale jednak nie było tak do końca wyczuwalne.
Czyli nie było takiego aż problemu i też potem trochę gestami, tak jak w przypadku Dagmary, dało się...
Włosi bardzo dużo gestykulują.
I nadrabiają tam złą wymową tym w angielskim.
Tak.
Była pełna komunikacja, a zaraz dziewczyny nam opowiedzą, jak było w szkołach.
Zamkolandia.
Dzisiaj Dagmara, Hania i Ola ze Szkoły Podstawowej nr 10 za działami dwujęzycznymi w Rzeszowie opowiadają o swoim wyjeździe w ramach programu Erasmus+. Opowiadały już o swoich pierwszych kontaktach z kolegami, koleżankami w krajach, do których pojechały. I przypomnę, Ola była między innymi z panią Anetą Bieniarz i jej wychowawczynią we Włoszech w Neapolu. Już wiemy, że pierwsze kontakty były przełamane. Już doszło do płynnej rozmowy niemalże po angielsku, a teraz najbardziej mnie ciekawi twoje pierwsze wrażenie przy odwiedzinach szkoły właśnie twojej koleżanki już włoskiej. Jakie były pierwsze wrażenia i co zapamiętałaś z tej szkoły?
Na pewno dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że cała szkoła, wszystkie klasy zaczynały lekcje o 8 i kończyły o 14. I tak samo między lekcjami nie było przerw.
Co się działo między lekcjami? Były ciągiem wszystkie lekcje? Nauczyciele przychodzili i się zmieniali po prostu?
Tak, nauczyciele przychodzili i się zmieniali, a w tym czasie uczniowie mogli zjeść i porozmawiać.
Jak nauczyciele się wymieniali?
Tak.
Czyli nie było dzwonków?
Nie.
U nas jak się przychodzi do szkoły podstawowej jest dosyć głośno, czyli rozumiem, że we Włoszech było cicho. Jak to brzmiało, jeżeli chodzi o tę szkołę?
Było dosyć głośno, gwarno bardziej, bo każdy próbował każdego przekrzyczeć, ale kiedy tylko nauczyciel przekroczył próg klasy, to było już spokojnie.
Czy była wymiana, tak jak u nas w szkołach się odbywa, że uczniowie chodzą na polski, na matematykę czy na chemię do różnych klas, czy wszyscy siedzieli w jednej klasie?
Wszystko odbywało się w jednej sali przypisanej do danej klasy.
Czyli to nauczyciele przychodzili z różnych przedmiotów do danej klasy.
Tak.
Tak samo było w tych najmłodszych klasach, jak i w starszych.
Akurat to było gimnazjum, więc tak.
Czyli te trochę starsze klasy. Jak tobie się ta szkoła podobała?
Podobała mi się, ale była na tyle duża, że gdybym chodziła po niej sama, to mogłabym się w niej zgubić.
Jeżeli chodzi o wygląd tych klas, czy one były też tak wyposażone, bo nasze pracownie różnego rodzaju, czy chemiczne, czy informatyczne, one są coraz lepiej wyposażone i rzeczywiście to są takie bardzo dobre pracownie. Jak tam te pracownie są przygotowane? Czy oni mają w ogóle takie pracownie?
Jeśli nauczyciel potrzebował coś do prowadzenia swoich zajęć, to najczęściej przynosił to ze sobą po prostu. Czyli na przykład jakiś mikroskop albo okulary do oglądania wirtualnej rzeczywistości, to nauczyciele przynosili ze sobą.
Czyli te klasy tak naprawdę są dużo uboższe, te pracownie, niż nasze w Polsce?
Chyba tak.
Pani Aneto, pani też była w tej szkole. Co na pani zrobiło wrażenie? Albo co się pani nie spodobało?
Różnice są takie niewielkie, bo Ola tutaj mówi, że nie ma przerw i nie ma dzwonków. Przerwy były, bo się nauczyciele wymieniali. W tym czasie dzieci mogły odpocząć i tak jak mówiła, zjeść, czy mówię, nawet po korytarzach pochodzić. U nas od tamtego roku też nie ma dzwonków.
Tak, coraz więcej szkół rezygnuje z dzwonków albo inne sygnały wprowadza. A czy lekcja też trwa 45 minut?
Tak, troszeczkę inaczej jest w nauczaniu początkowym, bo tam mogą sobie nauczyciele dopasowywać czas trwania lekcji do tego, co robią na lekcjach. Także nie jest to jakoś tak obostrzone tymi 45 minutami, ale nie mamy dzwonków i jeżeli jest jakaś potrzeba, to zawsze można troszeczkę przedłużyć, przesunąć ten czas, także też nie ma jakiegoś takiego rygoru.
Olu, czy w klasie jest tak, że w tej włoskiej szkole w Neapolu, że klasa trzyma się ze sobą, czy podczas tej przerwy, kiedy to nauczyciele się zmieniają, uczniowie różnych klas ze sobą rozmawiają, spotykając się, tak jak u nas w szkołach?
Wtedy, kiedy ja chodziłam do tej szkoły, to klasa była zintegrowana dość dobrze ze sobą i uczniowie spotykali się po prostu z tej samej klasy, spotykali się w grupkach przed wejściem do szkoły i potem w tej samej grupie swojej klasy się rozmawiali i utrzymywali kontakty.
Jak ciebie przyjęli? Byłaś obcą osobą, jak zareagowali na ciebie?
Byłam przyjęta bardzo entuzjastycznie. Oczywiście były pytania.
O to jak u nas, u ciebie w szkole?
Tak, tak. Próbowałam ich też nauczyć języka polskiego, na co też bardzo emocjonalnie zareagowali.
Pewnie śmiali się przy wielu słowach.
Tak. Tak, i próbowali mnie nauczyć włoskiego też przy okazji, ale coś nie wyszło.
Przy angielskim zostaliście?
Tak, bardzo, bardzo dobrze wspominam te osoby.
Ile tam byłaś?
6 dni, z czego 5 chodziłam do szkoły.
Zostałabyś dłużej?
Chętnie.
To teraz jestem ciekawa wrażeń dziewczyn, bo Dagmara i Hania były w Finlandii. Pamiętacie tę miejscowość, w której byłyście?
Rihimaki.
Trudna nazwa, bo rzeczywiście dla nas to zupełna egzotyka. Jak ty zareagowałaś, że dowiedziałaś się na myśl, na informację, jedziecie do Finlandii, Dagmaro?
No, na pewno byłam bardzo ucieszona, że zostałam wybrana właśnie z tej grupy, która jedzie. Ogólnie ten wyjazd, każdy Erasmus Plus ma jakby trochę temat jakby przypięty. Nasz temat do Finlandii to była ogólnie robotyka, czyli zajmowaliśmy się tam właśnie składaniem robotów z klocków i programowaniem ich. Dlatego na przykład u nich, w przeciwieństwie do naszej szkoły, ich pracownia była naprawdę pokaźna i było naprawdę to, była to odskocznia od naszej jakby edukacji robotycznej w naszej szkole.
Czyli to cię na plus zaskoczyło, że tam... Tak. I rzeczywiście Finowie słyną z tego w Europie, że u nich ta robotyka jest na najwyższym poziomie. Czy cała szkoła od już klasy pierwszej jest podporządkowana tej robotyce?
Oni mają przydzielone, na każdy rok mają przydzielone tak kilka godzin. Nasi hostowie mieli tam w tygodniu, tak mi się wydaje, po kilka godzin, tak mniej więcej 4-5. I razem z nimi chodziliśmy na właśnie tych lekcji i to było, wyglądało naprawdę inaczej niż nasze i widać było, że oni wiedzą, co robią, z tym robią. Tak samo szkoła była naprawdę duża i tak samo jak Finlandia słynie z tego, że jest bardzo otwarta i przyjazna dla obcokrajowców. Spotkaliśmy naprawdę, w tej szkole było bardzo dużo osób z różnych krajów, nawet spotkaliśmy Polaka.
O co w ciebie pytali Finowie? Czego byli ciekawi?
Pytali się najczęściej, skąd jestem i często też pytali się, jak już wiedzieli, że jestem z tych słowiańskich krajów, to się mnie pytali właśnie konkretnie, na początku próbowali zgadnąć z którego, na przykład się pytali, czy nie jestem z Czech, czy ze Słowacji. i jak mówiłam im, że jestem z Polski, na przykład bardzo często się pytali o niektóre rzeczy. Byłam też ciekawo zaskoczona, kiedy jeden z uczniów tamtejszych zaczął mnie pytać o wydarzenia historyczne z Polski, co było też bardzo miłym zaskoczeniem, że wiedzieli o niektórych rzeczach.
Haniu, ty byłaś w tej samej szkole?
Tak, byłyśmy w tej samej szkole.
Co ciebie zaskoczyło na plus?
Na plus zaskoczyło mnie to, że oni mieli bardzo lekcje takie unowocześnione. Oni nie musieli nosić tak dużo książek czy podręczników, jak niektórzy teraz noszą. Tylko mieli na przykład...
W naszej polskiej szkole tak. Niektórzy noszą, tak.
Tylko mieli laptopy, na których mieli niektóre ćwiczenia, na których mieli swoje notatki, mogli sobie robić, mimo że nie zawsze każdy korzystał z tego tak, jak trzeba.
Czyli chcesz powiedzieć, że podczas lekcji czasami niektórzy grali?
Nie, zdarzyło nam się, że na angielskim podczas jednej z lekcji mieliśmy chodzić i rozmawiać z osobami, bo nas nauczycielka poprosiła. A jeden chłopiec oglądał filmiki wędkarskie?
No to może nie grał. Czyli generalnie jest tak jak w wielu szkołach, że nie wszyscy tak Dagmara są zainteresowani lekcjami.
Tak, nie wszyscy byli zainteresowani, bo jednak oni byli w naszym wieku, to jest młodzież i można wiedzieć, że na pewnych lekcjach nam się jednak nudzi i próbujemy znaleźć jakieś ciekawsze zajęcie, ale było moim zdaniem bardzo ciekawe. Było tam też bardzo dużo otwartych osób i z tego, co może też różnić od Finlandii, że tam zamiast w podstawówce zamiast 8 lat jest 9, przez to my byliśmy o rok do przodu z większością informacji, dlatego też staraliśmy się im pomagać na przykład w matematyce i też w angielskim pomagaliśmy. Było też bardzo ciekawe, moim zdaniem odskocznią od tego było to, że na przykład my mówimy do naszych nauczycieli proszę pani i najwyżej się zwracamy po nazwisku, a oni właśnie zwracają się do nich po imieniu, co też było dla mnie dosyć takim szokiem kulturowym.
A jak jest z ocenianiem? Jakie tam jest skala ocen i jak tam uczniowie są oceniani?
Ogólnie to jest coś w tym stylu, że tam nie ma ocen, tak na przykład jak u nas jest od 1 do 6, tylko u nich mają tam skalę od 1 do 10 i z tego co wiem od mojej hosty, to oni zdają właśnie na tą skalę. Jeśli mają poniżej 6, no to muszą poprawić skalę, ale tak poza tym to jest wyżej. I jeśli później po podstawówce postanowią robić dalszą edukację, to wtedy te skale i wszystkie przekładają się na procenty i w zależności od procentów przyjmują do różnych szkół.
Olu, jak jest w Neapolu z ocenianiem, jeżeli chodzi o Włochy? Tam jaka jest skala w ocenach?
Tam również występuje skala ocen od 1 do 10.
Zamkolandia! Dagmara i Hania były w szkole w Finlandii na wymianie Erasmus+. Ola odwiedziła szkołę w Neapolu, również dzięki temu programowi. Była tam również ze swoją wychowawczynią, panią Anetą Bieniarz. Wszystkie uczennice są ze szkoły podstawowej numer 10 z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. Opowiedziały już o swoich wrażeniach z pobytu w samej w szkole. Ja jestem ciekawa teraz, czego się dowiedziałyście o swoich nastoletnich kolegach. Olu, jacy są Włosi w twoim wieku, albo tych, których poznałaś oczywiście.
Okazuje się, że wcale się tak od nas nie różnią. Na przykład moja host była bardzo podobna do mnie. Też lubiła rysować i czytała książki. Dalej utrzymujemy bliższy kontakt z tego powodu też.
A lubicie podobne książki? Bo przecież część książek to autorzy międzynarodowi, czy też obcojęzyczni i czy czyta też podobną tematykę?
Tak, fantastyka.
A jak spędza czas wolny? Już wiem, czyta książki, rysuje. Gdzie się młodzi Włosi spotykają?
Zazwyczaj oni się spotykają w centrach handlowych.
No, czyli jak w Polsce.
Podobnie jak w Polsce. I u siebie w domu też, albo chodzą na spacery po okolicy.
U nas to się rzadziej zdarza już teraz. Dagmara, jacy są młodzi Finowie, czyli wasi koledzy i koleżanki w waszym wieku?
Nie uznałabym, że się za wiele różnią. Są moim zdaniem bardziej tacy, można powiedzieć, że pełni życia. Oni też mają bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Na przykład moja host ma na imię Rosa i my nadal utrzymujemy kontakt. Ona na przykład po lekcjach ma kółko teatralne. Raz właśnie z nią byłam na tym kółku. Tak samo jej brat też ma na przykład piłkę ręczną i oni bardzo dużo czasu spędzają. Tak samo na przykład oni podobne rzeczy jak u nas robią, tak samo jak Włosi też spotykają się w centrach handlowych i na przykład na zakupach czy u siebie. Spotykają się też na przykład, u nas się zdarzało, że tam był park niedaleko i w parku się spotykali, albo właśnie szli do sklepu kupić coś słodkiego i tak się spotykali na przykład.
Jeżeli chodzi o młodych właśnie Finów, jakie ty, Haniu, przywiozłaś wrażenia?
Wydaje mi się, że oni się za bardzo nie różnią od nas. właśnie spotykają się w różnych takich miejscach, podobnie jak u nas. Też uprawiają sporty, mimo że trochę bardziej zimowe niż my, bo moja siostra jeździła na łyżwach figurowo, ma swoją drużynę i jeżdżą na zawody. Jej brat tam w hokeja grał, więc no oni bardziej w zimowe sporty są bardziej chętni do takich sportów niż w Polsce, ale myślę, że poza tym nie ma jakichś większych różnic. Oprócz tego, że lubią lukrecję.
To jest dla ciebie niezrozumiałe.
Tak, to nie jest jakieś specjalnie dobre.
Ale niektórzy w Polsce też lubią lukrecję. Dagmara, ty rozumiesz miłość Finów do lukrecji?
Nie rozumiem. Sama nie za bardzo toleruję lukrecji. Nie rozumiem, jak można ją lubić. Tak samo na przykład Hania, pamiętam, że dostała lody lukrecjowe, czy drożdżówkę z lukrecją. Oni tam bardzo dużo rzeczy jedzą z lukrecją mimo wszystko. Na przykład jak weszliśmy z Hanią do takiego sklepu typowo spożywczego, to w dziale ze słodyczami był na przykład tak samo jak u nas kolorowo, a później był jakaś odstęp i było całe czarne od lukrecji, więc...
Olu, czy ty masz jakieś takie wspomnienia, jeżeli chodzi o jakiś szczególny produkt z Włoch, którzy właśnie twoi koledzy namiętnie jedli, tak jak Finowie, lukrecję?
Na pewno popularnym daniem była pizza, którą można było dostać dosłownie wszędzie, i makarony, ale to... Chyba Włosi po prostu z tego słyną.
Tak, Włochów z tego kojarzymy, ale pozytywnie. Nie mamy złych skojarzeń. Pani Aneto, jakie pani ma właśnie w kontaktach z włoskimi kolegami, nauczycielami też wspomnienia?
Na pewno, tak jak mówi i Ola, i my odnieśliśmy wrażenie, że są bardzo otwarci, bardzo tacy spontaniczni, energiczni i naprawdę wizyta u nich była nie tylko taka sztywna, jak przyjeżdża się do szkoły, siedzi, tylko mogliśmy podróżować z nimi i jeździć. Poza tym bardzo serdecznie nas przyjęli, zaproponowali pomoc w wycieczkach, bo też zwiedzaliśmy okolice Neapolu, więc wspominamy ich bardzo, bardzo sympatycznie.
Pani na pewno już planuje kolejny wyjazd w ramach Erasmusa w szkole z dziećmi, z kolejną grupą?
Tak, taka prawda, że za 2 tygodnie następne 2 grupy, bo staramy się dać możliwość wszystkim dzieciom skorzystania z tych wyjazdów i z naszej klasy i z 7 klas lecimy na Sycylię i na Teneryfę.
Pani na który wyjazd się wybiera?
Ja się wybieram na Teneryfę.
Czyli będzie teraz poznawanie hiszpańskich zwyczajów.
Tak, tak.
Jest pani ciekawa?
Oczywiście, nie byłam tam i jestem bardzo, bardzo ciekawa.
Olu, gdzie ty byś pojechała teraz, gdybyś miała wybór, możliwość?
Myślę, że Francja, chociaż oni też podobno mają mocny akcent, więc mógłby być problem z komunikacją, ale podoba mi się ich kultura.
Dagmara, ty jaki kraj byś wybrała?
Ja bym bardzo chętnie, tak samo jak Ola, Francję zwiedziła, czy na przykład Chiny albo Japonię. Też bym chętnie odwiedziła Londyn, żeby zobaczyć, czy naprawdę jest tak, mówią, że jest tam aż tak deszczowa pogoda.
Interesują cię też koledzy po prostu, oprócz pogody w Londynie?
Tak, też bardzo mnie interesuje. Wiem, że tam inaczej wygląda też kultura, z tego, że mam rodzinę w Anglii, ale bym bardzo chętnie też poznała ludzi w moim wieku.
Hania, do jakiej szkoły, w jakim kraju teraz by się wybrała i poznała jakich nastolatków?
Ja myślę, że podobnie jak Dagmara, do Anglii. Pojechała gdzieś tam zobaczyć, na południe lub na północ bardziej, ale fajnie było zobaczyć ich kulturę. Mimo że nasz angielski na pewno byłby słabszy niż ich, to dałoby się dogadać.
Ola, polecasz wyjazdy na Erasmusa?
Tak, to bardzo ciekawe doświadczenie.
Dagmara?
Uważam, że naprawdę to jest niezapomniane przeżycie i bardzo polecam.
Pierwsza godzina Zamkolandii dobiega końca. W studiu były uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie z oddziałami dwujęzycznymi.
Ola?
Dagmara
i Hania.
Oraz ich nauczycielka i wychowawczyni pani Aneta Bieniarz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ci.
Do usłyszenia, Małgorzata i Majnicka.
Zamkolandia.